Dzień dobry Państwu z Paryża. Witam redakcja Polska RFI. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka, za szybką studia radiowego Grażyna Chmurska. W naszym programie po wiadomościach dziennika usłyszą Państwo audycję z cyklu Euranet pod redakcją Anny Bernhardt, przegląd prasy paryskiej Sylwii Gips i Piotra Błońskiego, pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego, kronikę sportową Marka Brzezińskiego, magazyn jazzowy Katarzyny Zawickiej i na zakończenie kolejną lekcję języka francuskiego. Rozpoczynamy od najważniejszych wiadomości dnia. W skrócie. W Polsce odbywają się uroczyste obchody święta odzyskania niepodległości. Na ceremonię przybyli m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydenci Afganistanu, Gruzji i Ukrainy, Hamid Karzaj, Michał Saakaszwili i Wiktor Juszczenko, trzej szefowie państw bałtyckich oraz premier Czech Mirek Topolanek. Wśród gości prezydenta Kaczyńskiego zabrakło premiera Donalda Tuska i byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przewodniczył dzisiaj ceremonii w mauzoleum w Douaumont, niedaleko Verdun, na które przyjechał brytyjski następca tronu, książę Karol. 90. rocznicę zakończenia I wojny światowej obchodzono także w Wielkiej Brytanii. Na uroczystości w centrum Londynu obecni byli m.in. premier Gordon Brown i czterech brytyjskich weteranów. Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Barack Obama, który obejmie swe nowe funkcje 20 stycznia przyszłego roku, przyjęty został w Białym Domu przez obecnego prezydenta George'a Walkera Busha. W czasie rozmów stanęła sprawa amerykańskiego sektora samochodowego, przeżywającego poważne trudności finansowe. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew złożył w parlamencie projekt ustawy przedłużającej kadencję prezydencką w Rosji z 4 do 6 lat. Mówi Paryż, Radio France International. Oto pełne wydanie dziennika. Msza święta za ojczyznę, uroczysta zmiana warty i prezydencka gala to tylko niektóre punkty uroczystych obchodów święta odzyskania niepodległości, które odbywają się w Polsce. Na ceremonię przybyli m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydenci Afganistanu, Gruzji i Ukrainy Hamid Karzaj, Michał Saakaszwili, Wiktor Juszczenko, trzej szefowie państw bałtyckich oraz premier Czech Mirek Topolanek. W sumie polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego otaczało dziś rano 16 zagranicznych gości najwyższej rangi. Uroczystości transmitowane przez wszystkie polskie stacje telewizyjne rozpoczęły się od defilady wojskowej przed grobem nieznanego żołnierza na placu imienia ojca polskiej niepodległości marszałka Józefa Piłsudskiego. Goście prezydenta Kaczyńskiego udali się następnie do Zamku Królewskiego, gdzie przyjęto ich obiadem i zaprezentowano wystawę poświęconą polskiej drodze do niepodległości. Wieczorem w Teatrze Wielkim odbędzie się uroczysta gala z udziałem 800 osobistości. Jak podkreśla agencja France Presse, nie będzie na niej obecna pani Angela Merkel. Zabraknie także premiera Donalda Tuska, wielkiego rywala, jak pisze francuska agencja, prezydenta Kaczyńskiego. Były szef polskiego państwa, historyczny przywódca Solidarności, laureat pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa na uroczystości do Warszawy w ogóle nie został zaproszony.
11 listopada we Francji to data upamiętniająca zakończenie najkrwawszej w historii tego kraju wojny, zwanej tu Wielką. W 90. rocznicę tego wydarzenia główne obchody odbywały się w mauzoleum w Douaumont we wschodniej Francji, w miejscu upamiętniającym pamięć ponad 300 tysięcy francuskich żołnierzy, którzy polegli w bitwie pod Verdun. Po raz pierwszy w obchodach listopadowych zabrakło uczestników I wojny światowej. Ostatni z nich, Lazare Ponticelli, umarł w marcu tego roku. Prezydent Nicolas Sarkozy, który na uroczystości zaprosił angielskiego następcę tronu, księcia Karola, a także przewodniczących Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Bundestagu, oddając hołd poległym, powiedział podczas uroczystości.
To z krwi przelanej przez żołnierzy Wielkiej Wojny, z przeżyć, których doświadczyli, z cierpień i wyrzeczeń, z bólu, który towarzyszył do końca tym, którzy przeżyli tę wojnę, powstało wielkie marzenie o braterstwie, pokoju, wzajemnym zrozumieniu i szacunku, wielkie marzenie, które nosi nazwę Europa.
Prezydent Francji w swoim przemówieniu wspomniał też o rozstrzelonych dla przykładu żołnierzach francuskich. Nie byli oni zdrajcami czy tchórzami, byli po prostu ludźmi doprowadzonymi do ostateczności, którzy nie mieli już więcej siły się bić. Nicolas Sarkozy wziął w obronę odtrąconych przez historię. Po obchodach w mauzoleum w domu szef państwa francuskiego i towarzyszący mu goście złożyli wieńce na cmentarzu, gdzie pochowani są żołnierze niemieccy polegli w czasie I wojny światowej. W wojnie tej, przypomnijmy, zginęło blisko 10 milionów osób, a 20 milionów zostało rannych. Była to pierwsza wojna przemysłowa, nowoczesna, w której wykorzystano ostatnie osiągnięcia techniki, czołgi, samoloty i użyto broni masowego rażenia, gazów trujących, które zdziesiątkowały okopy. Pamięć tych wydarzeń jest nadal żywa we Francji. W niemal każdej miejscowości są pomniki żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej i jak co roku 11 listopada słychać tu Marsyliankę śpiewaną najczęściej przez uczniów lokalnych szkół.
90. rocznicę zakończenia I wojny światowej obchodzono także w Wielkiej Brytanii. Na uroczystości w centrum Londynu przybyli m.in. premier Gordon Brown i 4 brytyjskich weteranów. Tu Paryż, Radio France International. Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Barack Obama, który obejmie swe nowe funkcje 20 stycznia przyszłego roku, przyjęty został w Białym Domu przez obecnego prezydenta George'a Walkera Busha. Wizyta przyszłej siedziby zabrała Obamie około 2 godzin. AFP donosi, że w czasie rozmów z prezydentem Bushem mowa była m.in. o amerykańskim sektorze samochodowym, który przeżywa ogromne trudności finansowe. Barack Obama miał się zwrócić do George'a Busha o udzielenie natychmiastowej pomocy konstruktorom samochodowym. Biały Dom tej informacji nie potwierdził, podkreślając, że wizyta prezydenta elekta miała charakter czysto prywatny. Dyrektor General Motors Rick Wagoner powiadomił w ubiegły poniedziałek, że jego firma stanie na początku przyszłego roku w obliczu braku środków finansowych. Pomocy jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta USA potrzebują także 2 wielkie firmy z Detroit, Ford i Chrysler. Stanem przemysłu samochodowego zaniepokojone są także Europa i Azja. Za pomocą dla sektorów samochodowego i budownictwa opowiedział się dzisiaj przewodniczący Eurogrupy, premier Luksemburga Jean-Claude Juncker. Nowego zastrzyka finansowego domaga się niemiecki Opel, filia General Motors. Inna filia General Motors Daewoo w Korei Południowej zapowiedziała, że będzie musiała prawdopodobnie zamknąć na jakiś czas swe fabryki. Zmniejszenie produkcji zapowiada także niemiecki Audi. Przed nim zrobiły to już Volkswagen, BMW, Daimler i Porsche, Dacia oraz Toyota. Giełdy światowe znowu dzisiaj odnotowały spadek. Optymizm wywołany wczoraj zapowiedzią chińskiego planu ożywienia ekonomii ustąpił miejsca lękowi o przyszłość przedsiębiorstw, a pierwszym rzędzie amerykańskiego giganta samochodowego General Motors. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown ze swej strony zaapelował do światowych rządów o podjęcie skoordynowanych posunięć budżetowych, takich jak na przykład obniżenie podatków i podniesienie wydatków publicznych. Brown wzywa także kraje członkowskie Światowej Organizacji Handlu do zakończenia cyklu Doha. We Francji zatrzymano 10 osób podejrzewanych o dokonanie aktów sabotażu, które w ostatnich dniach spowodowały poważne perturbacje na liniach superszybkich pociągów TGV, a także europejskich ekspresów Thalys i Eurostar. 8 z 10 zatrzymanych osób obwinianych o ułożenie na torach na północ od Paryża betonowych bloków i o uszkodzenie sieci trakcyjnej należy do ugrupowania skrajnej anarchizującej lewicy. Zdaniem ministra spraw wewnętrznych Francji, pani Michèle Alliot-Marie, ugrupowanie to ma powiązania z 5 innymi krajami europejskimi, Belgią, Niemcami, Włochami, Grecją i Wielką Brytanią, a także z krajami leżącymi poza Europą. W czasie konferencji prasowej pani minister i prezes francuskich kolei SNCF Guillaume Pepy podkreślali, że nikt z zatrzymanych nie należy do personelu kolei. Aresztowania nastąpiły w Paryżu, Rouen, w departamencie La Meuse i w miejscowości Tarnac w centralnej Francji. Jak informuje policja, członkowie ugrupowania anarcho-autonomicznego obserwowani byli od dawna przez sekcję antyterrorystyczną. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew złożył w parlamencie projekt ustawy przedłużającej kadencję prezydencką w Rosji z 4 do 6 lat. W ubiegłym tygodniu następca Władimira Putina tłumaczył, że zmiana taka będzie miała na celu danie szefowi państwa więcej czasu na reformy. W przekonaniu obserwatorów przedłużenie kadencji prezydenckiej wpisuje się w szerszy projekt mający ułatwić powrót na Kreml Putina, który musiał go opuścić po zakończeniu drugiej 4-letniej kadencji prezydenckiej. Koncepcja reformy konstytucyjnej konstytucyjnej miała powstać jeszcze za prezydentury Władimira Putina. Komentatorzy nie wykluczają, że Miedwiediew może złożyć urząd przed końcem kadencji, uzasadniając to zmianami w konstytucji. Wówczas wybory prezydenckie odbyły się by już w 2009 roku. Tu Paryż i dwie ostatnie już wiadomości. W dużym skrócie, Bagdad dokonał dziś nowego kroku w kierunku normalizacji, otwierając most Al-Ama na rzece Tygrys, dzielący dzielnice szyickie i sunnickie. Most ten był zamknięty od czasu, gdy w sierpniu 2005 roku wybuchła na nim panika, w której zginęło około 1000 osób. Przypomnijmy, że na moście odbywała się wtedy żałobna uroczystość szyicka. Tłum ludzi wpadł w panikę na wiadomość o rzekomych kamikadze, mających odpalić przypasane do pasa ładunki wybuchowe. W czasie ucieczki setki ludzi wpadły do rzeki i potopiły się. Tysiące Palestyńczyków uczciły dzisiaj na zachodnim brzegu Jordanu czwartą rocznicę śmierci swego historycznego szefa Yassera Arafata. W kwaterze głównej władz palestyńskich w Ramali wystąpił prezydent Mahmud Abbas, potępiając bardzo ostro islamistów z Hamasu za odsunięcie go od władzy w strefie Gazy. Paryż Radio France International. Dzisiejszą prasę paryską przejrzeli dla Państwa Sylwia Gibbs i Piotr Błański.
Część gazet obchodzi święto 11 listopada. Część ukazała się, ale w świątecznym, to jest znacznie szczuplejszym wydaniu. Le Figaro poświęca okładkę laureatowi Nagrody Goncourtów Libération, walce Ségolène Royal o przewodnictwo nad partią socjalistyczną. Le Parisien, aujourd'hui en France, konieczności promowania różnorodności etnicznej we Francji. Prezydent Sarkozy ma jutro mianować prefekta, odpowiednik polskiego wojewody, rodem z Kamerunu. Czy Francja, kraj oświecenia i ojczyzna praw człowieka, będzie kiedyś miała własnego Baracka Obamy? Pyta Le Parisien. Dziennik Le Figaro pisze o polemice na temat obchodów upamiętniających wydarzenia historycznej wagi. Z biegiem lat urosły one we Francji do 12 dni w roku, świątecznych lub nie. Komisja powołana przez prezydenta Sarkozy'ego proponuje organizować ogólnonarodowe obchody tylko w dniach 11 listopada, 8 maja i 14 lipca. Raport, który ogłoszony zostanie nazajutrz po 11 listopada, występuje przeciwko narzucaniu całemu narodowi obowiązku skruchy za zbrodnie rasistowskie i antysemickie, za handel niewolnikami, czy też obowiązku czczenia pamięci ofiar wojen kolonialnych. Należy na przykład powierzyć ten obowiązek władzom terytorialnym. Można by też wybrać jeden dzień w roku dla uczczenia pamięci ofiar wszystkich wojen, proponuje komisja, na której czele stoi historyk André Caspi. Te konkluzje już wzbudziły krytykę stowarzyszeń antyrasistowskich oraz polityków neogolistowskiej partii UMP. Ich zdaniem odwołanie podjętych decyzji wzbudzi zbędne kontrowersje i zrani wiele osób. Gdyby nie doszło w końcu do ratyfikacji traktatu lizbońskiego, który ma zastąpić niedoszłą konstytucję europejską, winę za to poniesie być może nie Irlandia, lecz Republika Czeska. Czytamy na łamach dziennika Le Figaro. Premier Topolanek zgodził się wprawdzie poprzeć zło konieczne, ale prezydent eurosceptyk Václav Klaus robi wszystko, ażeby nie dopuścić do ratyfikacji. Na jego wniosek werdykt Trybunału Konstytucyjnego na temat zgodności tekstu traktatu z konstytucją czeską zostanie ogłoszony dopiero 25 listopada, gdyż pan prezydent chce przemówić do sędziów po swej wizycie w Irlandii, która traktat odrzuciła. Prezydent Republiki Czeskiej spędzi tam aż 3 dni, a we wtorek 11 listopada spotyka się prywatnie z głównym orędownikiem irlandzkiego nie, miliarderem Declanem Ganleyem. Jest to prywatna część wizyty, która oficjalnie poświęcona jest także przyszłej prezydencji Czech w Unii Europejskiej, kryzysowi finansowemu i stosunkom dwustronnym. Czyżby Klaus szykował koalicję wokół nie? Zastanawia się Le Figaro. Prezydent Czech był jedynym szefem państwa, który cieszył się z irlandzkiego nie. Chce założyć Europejską Partię Krytyczną wobec Unii i już zapowiedział, że nie wywiesi 1 stycznia 2009 roku na zamku na Hradczanach europejskiej flagi. 55% Czechów podziela opinię swego prezydenta co do ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Eurosceptyczny kraj członkowski spoza strefy euro szykuje szykuje się do objęcia prezydencji w momencie, gdy większość usiłuje ratować traktat i wszyscy usiłują stawić czoła kryzysowi finansowemu. Zła to prognoza dla prezydencji czeskiej w Unii, pisze Le Figaro, cytując niemieckiego eurodeputowanego Markusa Ferbera, który twierdzi, że będzie to czas stracony. Odzywają się też inne głosy, na razie anonimowe, wedle których prezydencja francuska powinna być przedłużona albo czeska odłożona na później. Václav Klaus nie stara się rozwiać tych wątpliwości. Zresztą Europa służy mu za broń w rozgrywkach wewnętrznych, twierdzi Le Figaro. Prezydent kopie dołki pod premierem Topolankiem. Chciałby mu odebrać przewodnictwo nad Obywatelską Partią Demokratyczną, rządzącą w Republice Czeskiej. Podczas grudniowego zjazdu tej partii do funkcji lidera pretendować będzie człowiek prezydenta, burmistrz Pragi Pavel Bem, który też wystąpił przeciwko unijnemu traktatowi.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Partia szachów nad Bałtykiem. To tytuł dzisiejszej kroniki Daniela Vernet w Le Monde. Dlaczego Miedwiediew wybrał akurat dzień zwycięstwa Obamy na to, by oznajmić zamiar rozmieszczenia w rejonie Kaliningradu rakiet Iskander zdolnych do uderzenia na Polskę? Zaroiło się wtedy od komentarzy, że trudno było wybrać gorszy moment. Wiadomo bowiem, że przyszły prezydent amerykański nie ma ustalonej opinii na temat tarczy antyrakietowej, kości rosyjsko-amerykańskiej niezgody od wielu lat. Wydaje się nawet, że nie ma on na razie jasnego poglądu co do sposobu traktowania Rosji. Byłoby więc roztropniej ze strony Rosjan nie dostarczać mu argumentów. W kremlowskich kuluarach wyjaśnia się, że gdyby ogłoszono o rozmieszczeniu rakiet Iskander przed wynikami wyborów, przysporzyłoby to głosów McCainowi. Gdyby zaś uczyniono to dopiero w dniu inwestytury, 20 stycznia, miałoby to charakter bezpośredniego ostrzeżenia. Według tej logiki wybrana data miałaby sprawiać, że adresatem groźby jest George Bush. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych ze swej strony wyjaśnił, że rakiety Iskander zostaną rozmieszczone tylko w wypadku, gdy projekt tarczy antyrakietowej doczeka się początku realizacji. W przeciwnym wypadku Iskandery pozostaną w skrzynkach. Słowem, rakiety te są traktowane jako moneta wymienna, jako środek zmuszenia USA do negocjacji. To jest zupełnie tak, jakbyśmy się cofnęli o 30 lat, zauważa Daniel Vernet, kiedy Sowieci rozpoczęli instalację rakiet SS-20 wycelowanych w Europę Zachodnią. Zachód dał na to wtedy podwójną odpowiedź, z jednej strony instalując rakiety Pershing 2, z drugiej zaś proponując negocjacje na temat całokształtu sił nuklearnych. Kryzys eurorakiet, który wywołał, jak pisze Vernet, bezprecedensowy ruch pacyfistyczny w Europie Zachodniej, zakończył się dopiero po 10 latach za Gorbaczowa, tak zwanym podwójnym zerem, ani SS-20, ani Pershingów. Ale dla Miedwiediewa i jego premiera, czyli Putina, ta rozgrywka ma szerszy zasięg. Rosja chce całkowicie przekształcić architekturę bezpieczeństwa w Europie, aby odzyskać rolę międzynarodową, którą we własnym przekonaniu straciła po rozwiązaniu ZSRR. Celem jest powstrzymanie progresji NATO na wschód oraz zastąpienie czym innym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która to organizacja za bardzo na rosyjski gust interesuje się poszanowaniem zasad demokracji w krajach ekskomunistycznych. Ta propozycja nie wzbudziła żadnej odpowiedzi ze strony Zachodu. Miedwiediew ponowi ją na szczycie Rosja-Unia Europejska 14 listopada i zapewne nazajutrz w Waszyngtonie, jeśli tylko spotka tam Obamę. Żonglując rakietami, rosyjski prezydent ćwiczy rękę, konkluduje Daniel Vernet.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Prezydent Francji, przewodzącej w tym półroczu Unii Europejskiej, nadał tegorocznym obchodom zakończenia I wojny światowej akcent europejski. W uroczystościach we Francji brali udział m.in. przewodniczący Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Bundestagu, a w swym przemówieniu Nicolas Sarkozy podkreślił, że z cierpień i przeżyć żołnierzy wielkiej wojny zrodziło się wielkie marzenie o pokoju, braterstwie i wzajemnym szacunku, marzenie noszące nazwę Europa. Na zakończenie swego przemówienia przed udaniem się na cmentarz, gdzie pochowani są żołnierze niemieccy, prezydent Francji powiedział, zwracając się do swych gości.
Drodzy przyjaciele, będę myślał o naszej młodzieży, o tysiącach młodych, którzy już nie pójdą ginąć na polach bitewnych. Przychodząc na te groby, oddając hołd poległym, wiedzą oni, że walka o pokój jest najpiękniejszą walką, jaką może prowadzić człowiek, walką, która nigdy nie jest skończona.
W tym roku we Francji po raz pierwszy nie ma już wśród żyjących uczestników tamtych wydarzeń. Ostatni żołnierz I wojny światowej umarł kilka miesięcy temu. Jak więc teraz przekazywać historię następnym pokoleniom? Na pytanie odpowiada Jean-Marie Bockel, sekretarz stanu odpowiedzialny za obronę i byłych kombatantów.
Eh bien, nous passons maintenant très clairement du temps de la mémoire, du souvenir au temps de l'histoire. Et d'ailleurs, vous le voyez.
Przechodzimy teraz od wspomnień do historii. Wyraźnie widać, że obchody upamiętniające 11 listopada są już od kilku dni, a zapewne potrwa to jakiś czas, okazją do zaprezentowania serii artykułów, reportaży, filmów, wspomnień w gazetach, radiu i telewizji. Obchody, nawet gdy nie ma już bezpośrednich uczestników tamtych wydarzeń, pozwalają na kontynuowanie przekazu. Nie wolno zapominać, że to właśnie wojny światowe, pierwsza w mniejszym stopniu, bo podjęta po jej zakończeniu próba budowy Europy szybko okazała się fiaskiem, ale w większej mierze druga wojna światowa pozwoliły na zbudowanie Europy pokoju. Wspomnienia to dobry sposób, by nie tylko zakorzenić się w historii, ale umocnić w teraźniejszości. Tę właśnie wspólną pamięć, dzieloną wraz z sojusznikami i byłymi wrogami, uhonorował prezydent Republiki na obchodach w mauzoleum
Douaumont. Consolider le présent, c'est ça aussi d'ailleurs la mémoire partagée avec les alliés et les belligérandières que va ce matin célébrer le président de la République au fort de Douaumont.
Można sobie zadać pytanie, jaki dzisiaj mają sens rocznicowe obchody upamiętniające przecież walkę między narodami europejskimi. Pieter Lagru, profesor historii na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, podkreśla, że Europa nie może być budowana na amnezji. 11 listopada w większości krajów europejskich był okazją do refleksji nad tragicznymi wydarzeniami, nad absurdem tamtych wydarzeń, a nie momentem triumfu czy chełpienia się zwycięstwem. Historia wyraźnie pokazała, że kraje, które upamiętniały zakończenie I wojny światowej, wyciągnęły lepsze wnioski z historii, uważa profesor Lagru, podkreślając konieczność pielęgnowania pamięci wspólnej historii. Brak wyraźnej idei europejskiej na początku ubiegłego wieku, po zakończeniu I wojny, doprowadził do wybuchu II wojny światowej. Nie ma wątpliwości wielu komentatorów. Jeden z uczniów francuskich na pytanie o rok 1914 odpowiedział.
La guerre de 14, c'est un massacre, quoi. Enfin, je pense qu'elle a moins servi que la deuxième.
Wojna 1914 roku to była po prostu masakra i nie przydała się na wiele, mniej niż druga wojna, mówi młody gimnazjalista francuski. Ważne, by następne pokolenia też o tym pamiętały.
RFI, Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Carlo Ginzburg w swej znakomitej książce dotyczącej dziejów teorii sygnatur przypomniał postać włoskiego historyka sztuki Giovanni Morelli, który w latach 1874-1876 pod pseudonimem Lermoliev, to anagram jednocześnie sygnatura, dokonał prawdziwie rewolucyjnej redystrybucji autorstwa wielu obrazów. To on przywrócił Giorgione, autorstwo Wenus, która w muzeum w Dreźnie figurowała jako kopia zagubionego oryginału Tycjana przez Sassoferrato. Nowość metody Moreliego, podziwiana przez Buchharda i Freuda, a znienawidzonego przez większość historyków sztuki, polegała na obserwacji szczegółu. Morelego interesowały, zamiast głównych właściwości dzieła i jego podstawowych motywów ikonograficznych, detale pozornie nieznaczące, jak muszla ucha, kształt palców, rąk i nóg, a nawet, jak napisał Ginzburg, przedmiotów tak antypatycznych jak paznokcie. Właśnie w drugorzędnych detalach, kiedy artysta odpuszczał, przestawał się kontrolować, mogły nagle ujawnić jego cechy najbardziej indywidualne i nieświadome, które wymknęły mu się niechcący i malarz tego nie postrzegł. Ginzburg porównał metodę Morellego z wymyśloną w tym samym czasie przez Conan Doyle'a metodą Sherlocka Holmesa. Specjalista od dzieł sztuki, podobnie jak detektyw, poszukuje autora zbrodni, obrazu, tropiąc znaki niedostrzegalne przez większość śmiertelnych. Sherlock Holmes z maniackim uporem badał ślady butów na błocie, popiół z papierosa na podłodze, kształt łuku ucha, podobnie jak Lermoliew badał pozornie nieznaczące detale na obrazach dawnych mistrzów. Morelli ogromnie interesował Freuda, zanim jeszcze ten zabrał się za psychoanalizę. Zasada Morelliego, wedle której osobowość autora ujawnia się najbardziej tam, gdzie stara się ono dokładność najmniej, przypomina zasadę współczesnej psychologii, przyjmującej, że najdrobniejsze gesty nieświadomie zdradzają tajemnice charakteru. Freud w eseju Mojżesz Michała Anioła napisał wprost, że metoda Morelliego najściślej jest spokrewniona z techniką psychoanalizy. Odgaduje ona na podstawie obserwacji śladów, że śladów pomijanych lub nieuważnych, że zgodnie z zasadą odmowy lub odrzucenia rzeczy tajemne lub ukryte są najważniejsze. Metoda Morellego, Sherlocka Holmesa, Freuda, Warburga, Benjamina i później Agambena staje się jeszcze bardziej wyrazista w świetle teorii sygnatur. Informacje, które dostarczają Morelliemu muszle ucha lub paznokcie, poszlaki odkrywane przez Sherlocka Holmesa z odcisków podeszwy w błocie lub z papierosowego popiołu, odrzucenia lub lapsusy u Freuda są sygnaturami, które pozwalają na odkrycie prawdziwych związków pomiędzy serią szczegółów lub na odkrycie charakteru lub przebiegu konkretnych wydarzeń. W gabinecie rycin Paryskiej Biblioteki Narodowej znajduje się seria fotografii przedstawiających przedmioty oraz ślady odnalezione i zebrane przez policję w ogrodzie wokół domu Landru, słynnego mordercy kobiet z 1919 roku. Fotografie przedstawiają małe, zalutowane gablotki, podobne do ram obrazów, w których znajdują się spinki, guziki, agrafki, kawałki, kości, fiołki z proszkiem lub prochami oraz jeszcze inne przedmioty tego rodzaju. Gdzie szukać sensu tej kolekcji, przypominającej nieuchronnie senne widziadła surrealistów? Podpisy pod każdą gablotką nie pozostawiają w tym względzie wątpliwości. Owe przedmioty lub cielesne szczątki pozostają w związku ze zbrodnią. Dowód rzeczowy stanowi wzorcowy przypadek sygnatury, który ustanawia relacje pomiędzy przedmiotem samym w sobie, błahym i nieznaczącym, wydarzeniem, w tym wypadku zbrodnią, a w wypadku Freuda traumą, oraz podmiotami wydarzenia, ofiara, morderca lub malarz. Pan Bóg tkwi w szczegółach, powiadał Abi Warburg. Pan Bóg tkwiący w szczegółach jest wielkim sygnatorem.
La Radio du Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
26 i 27 listopada w Hawrze, we francuskim porcie w Normandii, na statki zostanie załadowanych 900 pojazdów. Ich kierowcy 3 tygodnie później zostaną przewiezieni samolotami. Przez ten czas samochody, ciężarówki, motocykle i kłady powinny już się znaleźć w docelowym porcie. 3 stycznia 2009 roku wystartują. Ruszy legendarny rajd Paryż-Dakar. Start w Buenos Aires, meta po 2 tygodniach morderczej jazdy. 17 stycznia też w Buenos Aires. Dakar po latynosku? A no właśnie tak, nie przy rytmie muzyki Tuaregów, lecz argentyńskiego tanga. Przez ostatnie lata na trasie Paryż-Dakar robiło się coraz bardziej niebezpiecznie. Korytarz bezpieczeństwa, którym mknęły pojazdy uczestników rajdu, stawał się coraz węższy. Wreszcie w tym roku, w styczniu, start wstrzymano, mimo że wszystko już było zapięte na ostatni guzik. Szykowano się w Lizbonie do wyruszenia w trasę, gdy organizatorów przekonały francuskie służby specjalne, że tym razem niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego jest bardzo duże. Potwierdziły to władze państw afrykańskich, przez terytoria których miała przebiegać trasa rajdu. Imprezę odwołano. Rozczarowanie i straty finansowe były ogromne. Rajd Paryż-Dakar już dawno wyszedł ze swojej pierwotnej skóry. Rzadko kiedy start odbywał się w Paryżu. W nazwie pozostał tylko Dakar jako symbol zmagań człowieka z ekstremalnymi warunkami. Rajd miał wielu przeciwników, którzy twierdzili, że to szaleństwo gnać na złamanie karku przez bezdroża i wydmy Sahary. I tak było. Gnali i łamali karki, przypłacając życiem udział w Dakarze. Ale ten rajd był także pokazem solidarności, zjawiska, które w naszych czasach często, czasach cynizmu, bezduszności, powierzchowności i kultury konsumpcyjnej, nakazującej w większym stopniu używania łokci niż mózgu, przypomina wyleniałego psa. Dakar jest przygodą i odkryciem przyrody i samego siebie. I dlatego nie musi być koniecznie rozgrywany w afrykańskiej scenerii, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że dzięki temu pokochali Afrykę, że muszą tutaj przez całe życie wracać, bo jest ona dla nich jak nauk. Jednak wymogi bezpieczeństwa kazały organizatorom szukać nowych lądów. Wybór padł na Amerykę Południową, mimo że koszt organizacji imprezy wzrósł z 11 do 14 milionów euro. 14 etapów, ponad 9,5 tysiąca kilometrów. Góry, pustynie, bezdroża, o jakich nie śniło się w Afryce. Wydmy na Saharze to babki z piasku robione przez dzieci na bałtyckiej plaży w porównaniu do piaszczystych wydm, jakie czekają kierowców, którzy przejadą Amerykę Południową w poprzek. Od Buenos Aires i Argentyny przez Chile do Valparaiso i z powrotem do Buenos Aires. Ech, gdyby Gombrowicz żył, to ten by dopiero opisał to słowem świetnym i trafnym. Najpierw 2 długie odcinki przez argentyńskie Pampas. W sumie tyle to, co z Paryża do Łodzi. W tym 500 kilometrów odcinków specjalnych, a w sumie ponad 5600 kilometrów. Po drodze przerażająca w swych rozmiarach i pustce pustynia Atacama, to najsuchsza pustynia świata. 181 tysięcy kilometrów kwadratowych wciśnięta między Ocean Spokojny a Góry Domejki, polskiego podróżnika i geologa, znawcy minerałów, o którym wspomnienie jest do dzisiaj bardzo szanowane w Chile. Piach, wulkaniczna lawa, wyschnięte jeziora, koryta rzek, w których woda nie płynęła od 120 tysięcy lat. Ani jednego kropla deszczu nie spadł tutaj przez 200 lat między 1570 a 1971 rokiem. To zasługa antycyklonów i lodowatego prądu Humboldta. Czerwona, bezkresna pustynia. Chyba tak wygląda na Marsie. Na 3 etapie najdłuższy odcinek specjalny tej części rajdu, ponad 600 kilometrów. Jazda wzdłuż Andów na wysokości 4000 metrów. Jadąc z Mendozy do Valparaiso, uczestnicy rajdu przemkną w cieniu Aconagua. 7-tysięcznik, najwyższa góra kontynentu. Oni przejadą w połowie jej wysokości. Wpisanym na listę świadectwa dziedzictwa kultury portowym mieście Valparaiso, które często było bohaterem rzewnych piosenek, będzie miejscem jedynego odpoczynku na trasie. Szum fal, trzepot mew, kojenie nerwów przed chilijskim trójkątem. To mają być te etapy, które zadecydują o ostatecznym wyniku rajdu. Valparaiso, Serena i Copiapao. Niemal 1900 kilometrów w Andach. Trochę po skałach, trochę po górach piachu, jakich nikomu się nie śniło nawet na Saharze. A to przecież tamtejsze wydmy przyczyniły się do narodzenia się legendy rajdu Paryż-Dakar. Na tym piachu trzeba mieć opony niemal sflaczałe, maksymalnie wypuścić powietrze z opon. Ale potem kierowców czeka szaleńczy z jasny łeb na szyję, kiedy to opony w takim stanie to rzeczywiste szaleństwo Lady Macbeth. La Rioja, Cordoba, slalom między kaktusami i Buenos Aires. Po takiej trasie to miasto godnie zasłużyło sobie na taką właśnie nazwę, Buenos Aires. Organizatorzy, którzy marzą, żeby rajd wrócił do Afryki, bo tam jest jego miejsce, ale obecna sytuacja na to nie pozwala, chcieliby, aby latynoski Dakar miał jak najwięcej z ducha Dakaru, mimo że ten prawdziwy Dakar jest gdzieś tam het po drugiej stronie oceanu.
RFI, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Kenny Barron, amerykański pianista jazzowy, wydał nową płytę. Kenny Barron przez długie lata był przede wszystkim wysoko cenionym sidemanem. Urodził się w 1943 roku w Filadelfii. Karierę rozpoczął na dobre w latach 60. Równolegle do grania zajął się nauczaniem. Od 1973 do 2000 roku był profesorem na Rutgers University w New Jersey. Tak zwana szeroka publiczność poznała go lepiej dopiero w latach 80., kiedy zaczął grać ze Stanem Getzem. Nagrał z nim kilka jego ostatnich płyt, w tym piękną w duecie People Time. Posłuchajmy Night and Day, grają Stan Getz i Kenny Barron. Thank you. To była solówka Kenny Barona z płyty nagranej wspólnie ze Stanem Getzem People Time. Kenny Baron nagrał kilka płyt w duecie, między innymi z perkusistą Mino Cinelu w 1995 roku Swamp Sally, z kontrabasistą Charlie Haydenem Night and the City w 1996, czy wreszcie ze skrzypaczką Reginą Carter Free Fall w 2000. Tym razem na ostatniej płycie The Traveler skład jest znacznie bardziej rozbudowany. Poza wiernym kontrabasistą japońskim Kiyoshi Kitagawą grają tu jeszcze perkusista Francisco Mela, saksofonista Steve Wilson, gitarzysta Lionel Weke oraz trzech wokalistów Ann Hampton Calloway, Gretchen Parlato i Grady Tate. No to posłuchajmy teraz jednego z nich, a właściwie jednej z nich, Ann Hampton Calloway w kompozycji Barona Clouds.
Just wandering on this way.
Śpiewała Anne Hampton Calloway kompozycją Barona Clouds. Nagranie pochodzi oczywiście z jego ostatniej płyty The Traveler. Kenny Barron był 9-krotnie mianowany do Grammy Awards i do American Jazz Hall of Fame. Dzisiaj słuchaliśmy go w duecie ze Stanem Getzem, w zespole i z wokalistką, więc na zakończenie proponuję Kenny Barrona solo. Nagranie pochodzi oczywiście również z ostatniej płyty The Traveler, a tytuł kompozycji Jamesa Huberta Blake'a zwanego Yubi Memories of You na pianinie gra Kenny Barron.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Le français, ça vous chante. Proponuję Państwu dzisiaj zapoznanie się na przykładzie piosenki Juste quelqu'un de bien, śpiewanej przez Enzo Enzo, z kilkoma regułami poprawnych form w języku francuskim.
Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Un mariage en technicolor, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien.
W pierwszej zwrotce bohaterka piosenki widzi się w swojej wybujałej wyobraźni na ty z różnymi gwiazdami.
Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes.
Być z kimś na ty to po francusku tutoyer quelqu'un. Mówi się ty do przyjaciół, do rodziców i rodzeństwa, do ludzi dobrze znanych. Ale formą grzecznościową odpowiadającą polskiemu pan, pani, jest druga osoba liczby mnogiej, w. Stosuje się ją wobec ludzi obcych, ludzi starszych wiekiem, przełożonych. Vouvoyer jest słowem określającym taki sposób zwracania się do kogoś.
On peut se dire tu? Je peux vous tutoyer?
Elle rêve de tutoyer les vedettes de cinéma.
En France, on tutoie ses parents ou on les vouvoie?
Maintenant, en général, on les tutoie. Mais avant, on les vouvoyait souvent.
W takich zdaniach jak to, w którym bohaterka marzy, że jest na ty ze sławami, trzeba zwracać uwagę na następstwo czasów gramatycznych. Enzo Enzo śpiewa.
Elle a rêvé qu'elle tutoierait quelques vedettes.
Jest to tak zwana mowa zależna, czyli przytaczanie czyichś słów. Jeśli orzeczenie w zdaniu głównym występuje w czasie teraźniejszym, elle rêve, czasownik w zdaniu podrzędnym jest również w czasie teraźniejszym albo w czasie przyszłym.
Elle rêve qu'elle connaît.
Czas teraźniejszy.
Des vedettes de cinéma. Elle rêve qu'elle connaîtra.
Czas przyszły.
Des vedettes de cinéma. Elle rêve qu'elle les tutoie.
Czas teraźniejszy.
Elle rêve qu'elle les tutoiera.
Czas przyszły. Jeśli jednak, jak w piosence, orzeczenie w pierwszym zdaniu jest w czasie przeszłym, elle a rêvé, elle rêvait, elle avait rêvé, wówczas orzeczenie zdania drugiego wymaga formy, której w języku polskim nie znamy. Jest to czas zwany czasem przyszłym w przeszłości, a wyraża go tryb warunkowy. Elle a rêvé qu'elle tutoierait.
Elle a rêvé.
Czas przeszły dokonany.
qu'elle connaîtrait
tryb warunkowy
des vedettes de cinéma. Elle a rêvé qu'elle connaîtrait des vedettes de cinéma. Elle a rêvé
czas przeszły dokonany
qu'elle les tutoierait
tryb warunkowy.
Elle a rêvé qu'elle les tutoierait.
Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes.
W refrenie Enzo Enzo powtarza, że bohaterka piosenki chce być quelqu'un de bien, kimś dobrym, szlachetnym. Nie pragnie jakiegoś wspaniałego losu, chce, aby ją ceniono, by uważano ją za przyjaciela.
Une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien.
Uwaga, nie une amie à qui on tient, tylko une amie à qui l'on tient. To wstawione L nie ma funkcji gramatycznej, lecz eufoniczną. Zapobiega tworzeniu się zbitki dwóch samogłosek, w tym przypadku i oraz o. Tego rodzaju sąsiedztwo samogłosek, które nosi nazwę hiatus, jest źle widziane w starannej francuszczyźnie. Takie L z apostrofem uwarunkowane eufonią stosuje się w wielu różnych przypadkach.
Elle a rêvé que l'on répondrait à ses doutes. Elle est triste et l'on ne sait pas pourquoi. Personne ne sait où l'on va. Elle sera heureuse si l'on pense qu'elle est quelqu'un de bien.
J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre.
Jeżeli po formie osobowej czasownika my następuje inny czasownik w bezokoliczniku, to w potocznej mowie taka konstrukcja z zasady pomija przyimek, czyli oba czasowniki są ze sobą połączone bezpośrednio.
J'aime penser. J'aime sortir le soir. Il aime réciter des poèmes.
Niekiedy jednak, jak w piosence, dodajemy przyimek a i wówczas zdanie jest bardziej wyszukane. Jest to forma raczej literacka.
J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois. J'aime à croire que chacun connaît la peur de vivre.
J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre. L'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien.
Była to kolejna lekcja języka francuskiego. Powoli zbliżamy się do końca audycji. Przypomnę tylko Państwu na zakończenie, że w Polsce odbywają się uroczyste obchody święta odzyskania niepodległości. Na ceremonię przybyli m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydenci Afganistanu, Gruzji i Ukrainy, Hamid Karzaj, Michał Saakaszwili i Wiktor Juszczenko, trzej szefowie państw bałtyckich oraz premier Czech Mirek Topolanek. Wśród gości prezydenta Kaczyńskiego zabrakło premiera Donalda Tuska i byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy przewodniczył dzisiaj ceremonii w mauzoleum w Douaumont, niedaleko Verdun, na które przyjechał brytyjski następca tronu, książę Karol. 90. rocznica zakończenia I wojny światowej obchodzona także była w Wielkiej Brytanii. Na uroczystości w centrum Londynu przybyli m.in. premier Gordon Brown i czterej brytyjscy weteranowie. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew złożył w parlamencie projekt ustawy przedłużającej kadencję prezydencką w Rosji z 4 do 6 lat. I to wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę i żegnamy się do jutra. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon
plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.